Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Salcia Hałas debiutuje. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pieczeń dla Amfy to jest powieść, która się ukazała w wydawnictwie Muza, objęta patronatem medialnym Radia Gdańsk, z czego się bardzo cieszymy. Tym bardziej, że powieść jest świetna, a autorka mieszka w tej chwili na Grabówku.
Na Grabówku,
tak. Prawda? Tak można powiedzieć. Choć nie z Trójmiasta pochodzi. I może od tego zacznijmy, zanim dojdziemy do tego, o czym jest Pieczeń dla Amfy. Taki tytuł tej powieści. Bo tutaj na skrzydełkach mamy odpowiednie informacje o Salci Hałas, czyli autorce. Wiemy, że urodziła się w Przemyślu. Wyjechała miesiąc po maturze do Gdańska na filologię polską.
Tak.
I tutaj studia ukończone. I co po studiach?
W międzyczasie, jeszcze zanim studia ukończone, to urodziłam dziecko, syna. A oprócz tego, tak mniej więcej na czwartym roku filologii polskiej stwierdziłam, że jednak uczenie dzieci nie jest tym, co chciałabym robić w życiu. Natomiast kopiąc mamie dziurę w ogródku, stwierdziłam, że ogrodnictwo podobałoby mi się. I w związku z tym poszłam do, korzystając z tego, że dziecko było dosyć nieupierdliwe, poszłam do szkoły ogrodniczej, którą skończyłam. No i dzięki temu zajmuję się tym, czym się zajmuję w chwili obecnej, czyli pielęgnacją ogrodów.
Kiedy zaczynałam pracować, pisze Salcia, brzydziłam się pająkami, teraz mniej znacznie, ale stonóg się brzydzi nadal. Pracuję od 7 do 14, w związku z czym fajnie, że się spotykamy po południu. I w związku z czym ma czas i jest z tego dumna. Prawdę mówiąc, to jest bardzo blisko mojego ideału bycia. To znaczy tak sobie życie ustawić, żeby się nie martwić pracą cały czas, od rana do nocy, tylko postanowić, że tu i tu pracuję, a tutaj i tu czytamy, że działa pani w świetlicy środowiskowej, że bawi się w street art, no i oczywiście pisze i lubi swoje życie, a jest co lubić, bo ma faceta, dziecko, psa i
dwie szynszyle.
I zaczęła pani też pisać dosyć dawno temu już, bo chyba zaraz po studiach, tak? Napisała pani
tak.
Bajki?
Bajki. To były bajki dla dzieci. Głównym bohaterem był bardzo nieudaczny czarodziej Kowalik, którego w zasadzie głównym problemem życiowym był ciągły brak pieniędzy i nieudane czary. Ten bohater przewijał się przez wiele bajek i były to w tej książce przedstawione jego przygody.
Najpierw było fajnie, bo wydawnictwo się zainteresowało, tak?
Tak.
Jakieś.
Tak, to była Krajowa Agencja Wydawnicza. Ale był to akurat czas przemian i Krajowa Agencja Wydawnicza, mając ze mną podpisaną umowę, w międzyczasie upadła. Natomiast później na rynku dla dzieci nastał taki czas, że nawet było zainteresowanie ze strony wydawców i było, objawiało się to w ten sposób, że dzwonili i mówili, że bardzo im się podoba. Natomiast rynek jest bardzo trudny, sprzedaje się Disney, sprzedają się skróty, a też były to bajki, które nie były ściśle skierowane do odbiorcy w określonym wieku. Równie dobrze mogły być to bajki dla dorosłych, jak i dla dzieci. W związku z czym nikt wtedy nie chciał ich po prostu wydać, więc pogodziłam się z tym bez bólu w zasadzie, bo działo się dużo innych rzeczy, w związku z czym zajęłam się życiem.
Tak sobie teraz pomyślałam, że żeby zacząć rozmowę o tej książce, to ja nie będę teraz pytać, jak to się stało, że zaczęła pani ją pisać, tylko poproszę o jakiś fragment, bo to najlepiej otworzy nam rozmowę, jeżeli ktoś jeszcze nie miał w rękach tej książeczki znakomitej i pięknie wyglądającej, bo to jest taki energetyczny pomarańcz, a to w środku, nie wiem, róż czy purpura, jakby to pani określiła.
To jest purpura. A to róż. Aha. To jest taki ostry, dziewczyński róż.
No właśnie. I tutaj jest, no można powiedzieć, bohaterka albo też i autorka, w każdym razie jakaś dziewczyna. W tle falowiec, który jest bohaterem tej książki osobnym i pies Amfa. Pieczeń dla Amfy to jest właśnie pieczeń dla tego psa. A czemu z królików, to pewnie później pogadamy. A co na początek?
Dużo jest tutaj rozmów dziewcząt, więc może jedna rozmowa dziewcząt. Martwy elf. A widziałaś wczoraj najprawdziwszego martwego elfa? Pyta Maria, bo jej się od tej baśniowej Skandynawii przypomniało. Tu? Elwirka podskakuje i rozgląda się wkoło z panicznym obrzydzeniem. Nie tu, w internecie. Na maila link ci wysłałam. W Onecie był. Bardzo brzydko wyglądał. Bardzo brzydko. Jak zasuszony nietoperz znaleziony w kominie. Ale w końcu to zwłoki. W Czechach to miało miejsce. Fuj, mówi Elwirka. A wtedy nadchodzi czarna ciemność i przykrywa wszystko. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli, karty miejskie, jaja wiejskie, a miód z Kaszub. iskierki spalnika w ciemności. Następnego dnia rano rozmazuje się ta ciemność po trochu po wszystkim. Wcale cała jak przyszła nie idzie i wcale od tego wieczorem nie jest mniej straszna. I nie ubyło jej ani w ogóle trochę, przez dzień cały będąc gdzie indziej narosła. I teraz osiadła z powrotem. Ciemność czarna jak Lukrecja. Tylko neon żabki nad nami świeci. Żeby nam łatwiej było do wiosny przetrwać, mamy fajki, haszysz i oreosy. I bajkę. Bajce utknęłyśmy na bohaterze. Na razie mamy, że jest z osiedla i słucha hip-hopu. I wyjeżdża do pracy do krain północnych. Finlandia, Norwegia, Islandia. Albo na platformy wiertnicze. Na Morze Północne. Twój tam gdzieś siedzi, nie? Zdjęcie niech ci prześlę. Albo chociaż nazwę zapamiętaj, gdzie to jest. To sobie zobaczymy w Google. On wcale nie jest mój, Elwirka, powtarza Maria uparcie. Ja z nim tylko rozmawiam. A nazwy miejscowości norweskiej rzeczywiście w żaden sposób zapamiętać ani wymówić nie może. Elwirka patrzy na Marię jak na debilkę, która nie kuma oczywistej oczywistości i mówi. Jak nie jest, to będzie. No przecież widzę. I on się nam nadaje na bohatera, wiesz? Podróże, statki, lód i wieczna ciemność. A ty tutaj, w tym falowcu, na samej górze czekasz. I ciągle śpiąca jesteś ostatnio. Jak się ukujesz w palec, to zasiąż do wiosny. Aż on nie wróci. Wszyscy są śpiący. Złości się nie wiedzieć, czemu Maria. A ty to może nie. Poza tym, jak on jest spawaczem stoczniowcem, tak on się nadaje. Idealnie, mówi Elwirka. Widziałaś iskierki ze spawarki w ciemności? To jest dopiero bajka.
No to ja myślę, że teraz już wiemy, o czym mówimy. Bo to jest taka trochę opowieść boleśnie realistyczna, jak możemy nawet tutaj przeczytać w opisie, że to jest bolesny realizm i bardzo dobrze, bo można by pomyśleć o realizmie magicznym, tym rodem z Ameryki Łacińskiej, ale to jest taki nasz realizm, trójmiejski, pomorski, polski i nasz w ogóle XXI-wieczny i on jest dosyć bolesny, ten realizm, ale jednocześnie magiczny.
Magiczny, trochę. Tak, ja z kolei nie jest to wywiedzione, moja fascynacja realizmem magicznym z Markeza, jakby się mogło wydawać. Natomiast z jednej z moich ukochanych książek, czyli z rosyjskiego romansu Mejra Szalewa, to nie była w Polsce zbyt popularna książka, natomiast była to książka, którą ja przeczytałam oczarowana od początku do końca będąc i strasznie zazdrościłam autorowi. Zazdrościłam autorowi takich zdań jak tego, że babcia, która występowała w książce, zaszła w ciążę chodząc po łące bez majtek od kontaktu z kwitnącymi pylnikami narcyzów. I ja to pamiętam do dzisiaj. I tam właśnie były takie rzeczy. Był też zajcer, który na początku był trochę człowiekiem, potem był trochę osłem i w zasadzie to jest to dla mnie zagadka do dzisiaj i co jakiś czas wraca do mnie to pytanie, kim był zajcer. I w związku z czym też postanowiłam, że w mojej książce realizm magiczny znaleźć się musi.
Magia jest wszędzie u pani. W śmieciach, które się pojawiają, kiedy śnieg zaczyna topnieć. Jest piękny tutaj opis takiej śmieciowej magii. W tym falowcu na przymorzu, który jest rzeczywiście jakimś takim przedziwnym konstruktem architektonicznym, ale u pani to jest właściwie żywe stworzenie, prawda?
Tak.
Które się rozciąga, przeciąga, wyciąga, kurczy, może polecieć w kosmos. A może w takim razie pani opowie o tym, bo była pani tam lokatorką, mieszkanką na studiach, tak? Mhm. To jak tam było, jak się tam żyło?
Tam żyło mi się bardzo dobrze i gdyby nie to, że nie było tam akurat do kupienia mieszkania odpowiadającego mi rozmiarem, znaczy to mieszkanie, w którym mieszkałam, było na sprzedaż, natomiast jednak 17,5 metra to za mało, szczególnie, że byłam, jak to się mówi, przy nadziei. Natomiast to mieszkanie tam wspominam bardzo fajnie. Raz z powodu widoku. To było absolutnie, absolutnie bezcenne i teraz ludzie płacą bardzo ciężkie pieniądze, żeby takie widoki mieć, bo ja mieszkałam na 10 piętrze i bardzo często było tak, że ja w ogóle nie widziałam świata na dole, bo tam była mgła i zresztą w książce są opisy tej mgły, która podchodzi pod falowiec i wychodziłam na balkon, a w dole było tylko białe mleko i czułam się, jakbym na świecie była zupełnie sama, sama, samiutka. Dwa, że za każdym razem, kiedy pod tym falowcem przechodziłam, kiedy wracałam ze studiów, kiedy wracałam z imprezy, kiedy wracałam skądkolwiek i patrzyłam na niego, miałam takie wrażenie które w jakiś sposób też zostało opisane w książce, jakby falowiec posiadał własny byt, własną tożsamość, być może dzięki temu, że tyle istnień ludzkich było tam skompresowanych na...
Bądź co... Komórki takie, tak. Nie? Takie żywe, osobne komórki.
Coś jak, może jak ul?
O, szybciej, tak.
Jak
pszczoły w komórkach, tak, tych 17
tak, coś takiego, jakieś takie skojarzenia. To, że falowiec od jednej strony wyglądał zupełnie inaczej, czyli od pomarańczowej, a zupełnie inaczej od drugiej, czyli tam, gdzie mieszkańcy mieli balkony. No i w zależności od tego, z jakiej perspektywy się na niego patrzyło, za każdym razem był inny. No dla mnie oczywiście.
Wszystko to, znaczy jeszcze więcej jest w tej książce i super się to czyta. Książka jest dziewczyńska, czytamy, ale bez przesady. Mężczyznom też się spodoba, bo są tam krótkie zdania, komunikaty takie jakby SMS-owe. I to się zgadza. Już ktoś panią i na pewno nie pierwszy, bo to się narzuca w pierwszej chwili, jakoś tam odniósł do Masłowskiej, że to coś takiego. Ale ja myślę, że to po prostu jest rytm tego czasu. Taki jakiś dekonstrukcji rzeczywistości i czegoś takiego, w czym my płyniemy. I dlatego to są takie te krótkie zdania i taka czasem wydawałoby się konstrukcja rozrywająca trochę język. Tak, ja mam takie wrażenie, że przestawiając różne słowa w taki sposób otwarty pani tworzy zupełnie nowe znaczenia, obrazy. Mnie się to szalenie podoba. Czy pani tak po prostu sobie myśli, mówi, chodzi, rapuje i spisuje? Jak ten język się z pani, że tak powiem,
tak,
wydobywa?
Tak, on się po prostu ze mnie właśnie w tej formie wylewa. Też być może dlatego, że no jest to w jakiś sposób konsekwencją sposobu, w jaki żyję, ponieważ od 3 lat pracuję sama. No co oznacza, że to, co do mnie dociera, to jest radio, które mam w uchu na słuchawce, podobnie jak jedna z moich bohaterek. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest to, co od czasu do czasu przeczytam w internecie albo zobaczę na billboardach. Trzecia rzecz jest taka, że bardzo lubię pisać SMS-y i komunikować się, a to ta forma wymusza bardzo zwięzłość i swego czasu pisałam ich bardzo dużo i dopiero potem napisałam tą książkę i myślę, że to też była jedna z przyczyn, dla których te zdania są takie, jakie są. A jeszcze kolejna to taka, że faktycznie bardzo lubię hip-hop i słucham go od jakiegoś czasu. No i to wszystko się tak zmiksowało właśnie w tej postaci.
Tutaj możemy też przeczytać o tym streetarcie. Nie wiem, w jaki sposób pani go uprawia, a właśnie w jaki sposób.
Wlepki, wywieszam też różne rzeczy na drzewach w swojej okolicy i później cieszę się tym, co widzę, kiedy... Ludzie stają i zderzają się na przykład z rzeczą, której tam być w żaden sposób nie powinno. Na przykład jest to marchewka nabyta w hurtowni chińskiej. $1, tak, plastikowa marchewka, przepraszam, styropianowa marchewka. Mhm. I drzewo w maju nagle owocuje marchewkami. I cieszy mnie niesamowicie to, że ja tam jestem zupełnie anonimowo. Że mogę patrzeć na zachowania ludzkie, a są takie, że nie przewidziałabym ich w najśmielszych snach, ponieważ ludzie tą marchewkę kradli, próbowali ją nadgryzać. Budziła bardzo, bardzo żywe reakcje. Było też bardzo kolorowe drzewo zimą, kiedy w grudniu nie było zupełnie niczego, było szaro, wiadomo jak jest o tej porze roku. Na drzewie pod Biedronką wywiesiłam kolorowe wiatraczki, piórka, kwiatki. Bardzo dużo różnych rzeczy, które raz, że nabyłam w hurtowni $1, a dwa, że zostały mi po kwiaciarni, którą przez bodajże miesiąc prowadziłam, zanim nie doszłam do wniosku, że ten biznes nie ma absolutnie żadnych szans, szczególnie na grabówku. No ale dzięki temu mogłam sobie, jak to się ładnie mówi, stworzyć kompozycję florystyczną w przestrzeni miejskiej.
Mniej więcej to robi pani z językiem i ze swoimi bohaterami. Też takie kompozycje. I tak sobie pomyślałam, że to jest taki twórczy stosunek do języka. I kojarzy mi się to też właśnie z wlepkami, z graffiti, z taką interpretacją rzeczywistości, że bierzemy różne rzeczy z różnych rzeczy i po swojemu jakoś to tak, prawda, układamy. No a dzisiaj idąc do pracy pomyślałam, że czegoś tam nie zrobiłam, bo za źle się czuję. niby nie po polsku, ale tak myślę, że z pani książki to wyszło i pomyślałam sobie, no inaczej nie da się tego powiedzieć po prostu. A jednocześnie my obie po filologii polskiej wiemy, że to nie było tak do końca poprawne, w sensie tak tradycyjnie powiedziane. No fajnie.
No z filologii polskiej to najbardziej utkwili mi ci, którzy robili takie właśnie dziwne rzeczy z językiem, czyli Leśmian. Tak, uwielbiam Leśmiana.
Witkacy na przykład mógłby być trochę.
Mógłby być Białoszewski. O. Oprócz tego z dawniejszych rzeczy bardzo podobał mi się ksiądz Baka i rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, bo to wszystko było bardzo muzyczne i to wszystko były takie bardzo taneczne rytmy. Przeczytałam z zapartym tchem, chociaż zupełnie nie musiałam, cały tom i tak jak nikomu się to nie podobało, to ja byłam zachwycona.
No dobrze, to już znamy tutaj jakby trochę źródła, ale tak naprawdę tym źródłem jest rzeczywistość i myślę, że pani jakieś tam przeżycia, myśli, uczucia, wspomnienia. Porozmawiajmy przez chwilkę o postaciach, które tu występują, bo to są konkretne bohaterki. Bohaterki mówię, bo głównie bohaterki, chociaż oczywiście mają też facetów, więc są i faceci, mają zwierzęta, więc są też i zwierzęta, chociaż trudno powiedzieć właściwie, czy Maria ma Amfę, czy Amfa ma Marię, to nie wiadomo. No tak czy inaczej, są kobiety. Maria, główna bohaterka. Potem jest Elwirka, tak?
Tak.
Która ma faceta, łysego Piotra, to znaczy ksywa łysy, imię Piotr. I pracuje w
Żabce.
I tam się one spotykają na jakichś skrzynkach, tam palą mentolowe i tak dalej.
Tak, ta Żabka istnieje. I ona istnieje dokładnie w tym samym miejscu, w którym istnieje w książce.
No i teraz to jest wszystko bardzo proste i oczywiste do momentu, kiedy nie pojawia się dziewczynka zombie. Nie wiem, do jakiego stopnia będziemy zdradzać, czego możemy się dowiedzieć o dziewczynce zombie w czasie czytania tej książki, ale na pewno nie jest to całkiem zupełnie normalna dziewczynka, tak?
No, co możemy o niej powiedzieć? Dziewczynka zombie to dziewczynka zombie. I jest. Tak jest powiedziane na początku książki. A kim jest dziewczynka zombie? No tego tłumaczyć ani zdradzać nie będę. Mogę co najwyżej przeczytać fragment o tym, jak dziewczynka zombie przyszła.
Tak?
Tak.
To czytam.
Minęło czasu mało wiele. Strach przed kryzysem trochę zelżał. Albo się ludzie przyzwyczaili. Jak strach przed kryzysem trochę zelżał, to przyszła dziewczynka zombie. W grudniu. Po świętach. Było szaro i bez słońca, dni już chyba pod rząd 200. Maria robiła zakupy w Leclercu. Przy nabiale dziewczynkę zagubioną znalazła. Ale nie zombie, tylko normalną Nicole. Nicole Konkel przez matkę zagubioną na dziale z produktami AGD podczas na suszarkę patrzenia, jak relacjonowała później matka, gdy wszystko dobrze się skończyło. Mogła Maria rączkę małą i od lizaka ohydnie lepką konkel Nicoli z ulgą puścić. Z ulgą i poczuciem spełnienia ludzkiego obowiązku, bo przecież nie godzi się zostawiać dziecka zagubionego w supermarkecie. Nawet jeżeli jest kaszubsko brzydkie, blade, grubawe i zjadło w życiu wyraźnie za dużo chipsów. Nie wszyscy muszą lubić małe dziewczynki. Maria na przykład nie lubi. A Nicola Konkel wydawała jej się szczególnie trudna do polubienia. I wszystko skończyłoby się dobrze. Gdyby nie to, co powiedziała Nicola. Kiedy Maria zwróciła Nicole właścicielce, którą wywołano przez megafon do promocji obwieszczania służący. Kiedy właścicielka Nicoli podziękowała, zalała się łzami i plasnęła Nicole w tyłek za oddalenie się. Kiedy stało się to wszystko, Nicola spojrzała na Maria oczami wodnistymi. Zobacz przy pralkach, powiedziała. Przy pralkach. I zniknęła ciągnięta przez matkę. To Maria poszła. Chociaż brzmiało dziwnie. W zasadzie właśnie dlatego poszła. Dziewczynka zombie siedziała za pralkami. W relaksach, w czapce włóczkowej i kurtce bardzo brzydkiej, bo jeszcze za komunizmu w sklepie smyk kupionej. Jak Maria zobaczyła, to między tych pralek wylazła. Maria z przerażenia wpadła w rowery. Bądź co bądź, upiór zjawa, nawet jeżeli dziecko. A ona za Marią. W pewnej odległości. Bezpiecznej. Za rękę się nie czepia. I tak już zostaje. Mądrzejsza jest od Nicoli Konkel. Czujna taka. Trzyma się trochę z boku, trochę z tyłu. Wie, że Maria jej nie lubi. I że się do niej nie odzywa. Ale do tego jest przyzwyczajona. Do samotności. Raz Maria dała jej potrzymać psa i kanapki z serem i keczupem zrobiła. To potrzymała i zjadła. Czasami znika. Pojawia się znienacka. Tym znikaniem irytuje Marię nawet jeszcze bardziej. Na spacerach włazi w kałuże. Włazi patykiem Woodstocka, bo od zawsze była jej ulubiona zabawa. Bo wcale nie lepienie durnego bałwana z nosem z patyczka, bo nie z marchwi przecież, bo kto by dawał dziecku marchew do zabawy. Tylko pękanie lodu na kałużach właśnie. Od stukania patykiem na kałuży pojawiają się rysy. Lód pęka jak tamten na rzece, pojawia się na nim uwolniona woda. I można sobie wyobrażać, że jest się matką naturą, wiosną albo równie potężną siłą. Że się coś może w ogóle i siłą sprawczą się posiada. Przemakają jej te relaksy, patrzy Maria, jak nasiąkają wodą. Ona stoi, patrzy smutno i uważnie. Chudziutka dziewczynka w przemokniętych butach.
Ciotkę Zośkę miała.
Tak.
Bo tu się pojawiają takie momenty, kiedy dowiadujemy się o wspomnieniach, prawda, o jakichś jej przeżyciach. Na przykład, dlaczego nie lubi mleka, się dowiadujemy. I chyba od tego to się wszystko zaczyna. I to jest... No taki smutny komunizm trochę, tak? Znaczy ja nie lubię tego określenia komunizm, bo wydaje mi się nieadekwatne do mojej młodości i dzieciństwa za bardzo. Ale w każdym razie cofamy się w czasie, do czasów PRL-u. O, tak. To jest bardziej odpowiednie
tak,
chyba
to,
określenie.
To jest chyba
tak?
Najbardziej odpowiednie określenie, tak.
No i dosyć bolesne są te cofnięcia się.
Są, dzięki temu, że dziewczynka zombie przyszła. Maria sama wraca do tego okresu PRL-u w sposób polecony jej poniekąd przez koleżankę Żanetę z agencji Sadomaso, czyli zaczyna malować, rysować i w ten sposób przypomina sobie swoje dzieciństwo, swoją szkołę za PRL-u, swoją rodzinę, tamten czas w ogóle. I dowiadujemy się też z tego poniekąd, dlaczego w życiu Marii dzieje się teraz tak, jak się jej dzieje właśnie. To jest klucz właśnie do zrozumienia Marii obecnych poczynań.
Ale one też mają, Maria i Elwirka, coś pisać, prawda? Bajkę układać.
Tak.
To pani Świrolok im tak. Unijna taka
tak,
powiedziała.
Tak, był kurs dla dziewcząt zorganizowany przez Unię Europejską i na tym właśnie kursie taki był sposób.
Dla dziewcząt, które znajdują sobie nieodpowiednich facetów
tak.
Mniej więcej, tak? No i rzeczywiście i Czarek tutaj się pojawiający później i Łysy są dosyć nieodpowiedni. Znaczy oni są po prostu tacy, jacy są, trudno z nimi wytrzymać po prostu. Ja nie wiem. Nawet pojawiają się tutaj takie uwagi, nie powiem, że oskarżenia, bo czytałam jakieś tam wywiady, że pani tak negatywnie mężczyzn przedstawia. Nie wiem, czy negatywnie. No to jest z punktu widzenia tych dziewczyn opisane i z ich punktu widzenia to oni są nieodpowiedni trochę. To znaczy oni są fajni, tylko że tak...
Tylko oni sobie nie radzą.
Że ich zazwyczaj nie ma albo sobie nie radzą i właściwie to te dziewczyny muszą to wszystko ciągnąć.
Tak i to nie jest to, że ja mam uprzedzenia w stosunku do mężczyzn, bo nie mam ani też nie myślę źle na ich temat. Natomiast mam koleżanki i... W większości jest tak, że te koleżanki trafiają w dzisiejszych czasach na bardzo podobnych mężczyzn jak Czarek i Łysy. Podchodzą do każdego nowego związku z ogromną nadzieją, z ogromnymi oczekiwaniami, że może tym razem w końcu się uda. Natomiast życie bardzo szybko rozwiewa te ich nadzieje. I wydaje mi się, że no taki czas nastał, że po prostu mężczyźni się nieco pogubili w swoich rolach. I tak jak to Elwirka w którymś momencie mówi, że mamuty już dawno wymarły. I od czasów, jak te mamuty wymarły, minęło już również czasu mało wiele. I mężczyźni mają problem z odnalezieniem się w świecie, w którym rzeczywiście kobiety uzyskały nowe role, którym radzą sobie świetnie ze wszystkim. I w zasadzie mężczyzn potrzebują też, tak jak mówi Elwirka, do partnerstwa, do miłości.
No i też trochę do naprawienia pralki, do paru innych
oczywiście,
rzeczy. Bo okazuje się,
tak.
Bo to nie są takie superwoman jakieś tam wyposażone w śrubokręty wyrastające z palców, tylko po prostu normalne dziewczyny, które bardzo chętnie przyjęłyby pomoc od faceta, kiedy im się rura zatka albo drzwi zablokują. Natomiast ten facet, on to zrobi. Mówi, że zrobi. I po pół roku mówi też, że on to na pewno kiedyś zrobi. I to jest ten problem, prawda?
Tak, i to jest problem, którego ja sobie zupełnie nie wymyśliłam, nie wykoncypowałam, ponieważ te wszystkie historie zmiksowane oczywiście, one nie zdarzyły się w taki sposób, w jaki zdarzyły się w książce, natomiast one się naprawdę zdarzyły, to są historie dziewczyn, które żyją w Gdyni, w Gdańsku, które żyją w Polsce i no tak to się właśnie układało.
A z tobą, Elwirka, to ja się nie czuję pewnie, mówił Łysy. Skrępowany się czuję, bo raz, że jesteś kobietą, dwa, moją kobietą, a trzy, Elwirką, rozumiesz? Jakbym miał w domu jakieś zwierzę z trzema głowami, bardzo narowiste i skomplikowane w obsłudze, a nie istotę ludzką. Więc mu na to mówię, Łysy, ja nie czuję potrzeby, żebyś ty był Bruce'em Willisem i ratował nas przed Armagedonem, tylko żebyś mnie ogarnął, bo to jest znacznie mniej wysiłku niż ocalenie Ziemi przed jakąś złowieszczą asteroidą. A on mi na to, że taka złowieszcza asteroida to jest nic w porównaniu ze mną i to mnie nawet rozbawiło wtedy. I wzdycha Elwirka i mówi, że do domu czas wracać, bo już pół godziny tu siedzimy od zamknięcia, to znaczy, że w pół do dwunastej się zrobiło.
Oczywiste oczywistości, bardzo długa o nich opowieść. O oczywiste oczywistości, mówi Elwirka. Wstaję wczoraj, kąpię się i chcę użyć dezodorantu. Koniec, nie ma, o połowę za szybko. Młody nie zużył, bo ma swój, więc kto? Łysy, nie ma innej opcji. Bo poprzedni on mi zużył też. Dzwonię do niego i mówię, Piotrek, zużyłeś mi dezodorant, a muszę wyjść i nie mam. A on, że no coś ty, Elwirka, wcale, że nie. To ja się go pytam, Piotrek, a którego używałeś? A on, że tego niebieskiego, co na półce z kulką. Więc ja, że tam był jeden na półce niebieski z kulką i to mój był właśnie i nawet nie zauważyłeś, że to damski i już rozmawialiśmy o tym. Że masz tego nie robić, bo ja później nie mam i że masz sobie kupować albo chociaż poprosić mnie, żebym kupiła. A on, że być może zużył i że no to co? I że wszystko mi przeszkadza i że się drobiazgów czepiam. Więc mówię mu, Piotrek, zużyłeś bez pozwolenia moją własność. Po raz kolejny to się stało, to jest recydywa tego czynu. I zamiast mi powiedzieć, odkupię ci, przepraszam, zapomniałam, Elwirko, jak się robi w takiej sytuacji. Osoba ludzka drugiej osobie ludzkiej, ty mi mówisz, że się czepiam. A jak samego cię coś takiego spotyka, to zupełnie inaczej zachowujesz się. Pamiętasz, jak ci Wojtek koszulkę Longsdale'a zniszczył, co ci już matek się kupiłam? To jakoś nie było wtedy, przebacz, ani bagatelizowania czynu. A ten z dezodorantem problem Łysy jest dlatego, że nauczyłeś się brać ode mnie bez pytania i nie dawać w zamian nic i myślisz, że od tego są kobiety właśnie, ale coś ci się pomyliło, bo to był twój związek mamo Łysy i to na etapie trzylatka. No więc się oczywiście obraził, bo on się zawsze obrażał, prawdę oczywista, ja zostałam bez dezodorantu. Ale coś mu jednak w umyśle pustym drgnęło, bo wieczorem przyszedł i mówi, przepraszam, tych rzeczy, co ja robię źle, jest dużo i wiem, ale pamięć mam krótką i zapominam. I jeszcze pomysł taki mam racjonalizatorski, mówi. Spiszesz mi listę, Elwirka, tych błędów, o które masz pretensje, a potem musisz mnie tych wszystkich błędów oduczyć. A ja mu mówię, baranie, jak już ci listę spiszę, to się sam oducz, bo to jest twój ugór, Piotrek, i oż go sobie sam. Samochód, jak kupowałeś. To ile siedziałeś na forum? Z pół roku chyba. Albo telefon. Przypomnij sobie. Albo jak w grę grasz. Ile czytasz? A o kobiecie, Piotrek? Czy ty kiedykolwiek przeczytałeś coś o kobiecie? Bo ja nie wiem, czemu ja ci to akurat wszystko muszę tłumaczyć, Piotrek. I jeszcze po tysiąc razy. I dlaczego nikt wcześniej nie wytłumaczył tobie tego, jak z kobietą postępować i czego ona wymaga? Mama twoja, nauczycielka, koledzy? No nie wiem. Albo w internecie nie przeczytałeś czemu? Przecież to się składa z oczywistych oczywistości. Że jest standard, co się go nie da zignorować, a potem dopiero są oczekiwania osobiste, o których ja już w ogóle, Piotrek, teraz nie mówię, tylko o pakiecie podstawowym. Żeby się regularnie myć, golić i strzyc, a nie zarastać jak troll jakiś bez powodu. Żeby przychodzić, jak się umówi, punktualnym być i jak się powie już, że się coś zrobi, to zrobić. A jak się nie chce zrobić, to powiedzieć, że nie. Żeby się nadmiernie nie upijać. Żeby nie zużywać mojego dezodorantu. Żeby, jak się do ciebie mówi, to odpowiadać, że tak, nie albo nie wiem, ale odpowiadać. A nie stać i wyglądać jak ogór, który zrobił kupę w kącie i przykrył ją dywanikiem. I to są rzeczy podstawowe, żeby w ogóle cokolwiek. Bym powiedziała, że międzyludzkie nawet. A potem dopiero są te rzeczy, które trzeba robić, żeby kobieta była zadowolona.
Bardzo dziękuję. To jeszcze nie koniec tego rozdzieliku. Ale myślę, że na zaostrzenie apetytu dla czytania tej książki wystarczy. Tak jest pomiędzy Elwirką i Łysym. Ona ma też śledzia, nie?
Bo ona ma psy. Tak, ona
i
ma
śledź przewyższa Łysego pod niektórymi względami.
Tak, za to też Łysy też się obraża.
Zmierzam do rozmowy o zwierzętach, bo one są tu bardzo ważne. Mhm. Ważne są króliki, które występują w sposób metaforyczny albo nieżywy, znaczy albo jest to truchło królika w lodówce przyniesione przez ciotkę, żeby sobie pasztet zrobić. Albo jest to futerko z królików, prawda? Co już 20 lat nie żyją, więc właściwie nie powinny być problemem, bo i tak by ten... Ale mnie się cały czas oczywiście ten królik z Alicją w Krainie Czarów i z jakimiś takimi historiami kojarzy.
I słusznie, tak, bo to o tym właśnie miało być, królik. W jaki sposób symbolizuje wieczną pogoń Marii Mani za czymś, czego nie może dostać.
Ale są też zwierzęta bardzo żywe i bardzo konkretne, jak na przykład właśnie amfa występująca nawet w tytule. I to, jak pani opisuje, jak ona, przepraszam słuchaczy, żyga zepsutym śledziem. Ale ona jest taka słodka w tym wszystkim. Naprawdę. Ja już nie powiem, czym ona w kosmos celuje, ale, bo tego nie możemy teraz powiedzieć, ale jest to po prostu pies uchwycony w całej swojej psowatości, a nawet sukowatości. Znakomity. Chyba najbardziej z tych wszystkich zwierząt tu występujących, ale nie jedyny, bo nawet pajączek pomarańczowy w samochodzie bardzo mi utkwił w pamięci i wiem, że występuje coś takiego i że są pająki domowe, kuchenne i nie wolno ich ruszać i tak dalej. Ale ta amfa.
Że jest bulterierem, wzięło się od Karola. To jedna z moich ukochanych książek, bo potem to już po Krainie Chichów Karol mnie już nie zachwycił. Natomiast to, jak pisarz wymyśla świat, jak wymyśla go od początku, jak powołuje go do istnienia, to również było dla mnie fascynujące i też w jakiś sposób znalazło miejsce w tej książce. Natomiast amfa jest strasznie psia, ponieważ ja mam bardzo bliski kontakt ze swoją suką, strasznie dużo do niej mówię. Pracujemy razem, w zasadzie nie pracuję sama, bo pracuję właśnie z psem. I przez to bardzo dużo do niej mówię, bardzo dużo ją obserwuję i widzę, że bardzo niewiele jej brakuje do tego, zapewne jak każdy właściciel psi, ażeby coś powiedziała jednak kiedyś.
Jak u Karola.
Jak u Karola, tak. Nawet weterynarz twierdzi, że nie zna psa, który tak dużo mówi. To znaczy, no ona oczywiście nie mówi słowami, natomiast wydaje strasznie dużo pomruków. I co myślę jest też konsekwencją tego, że ja tak dużo do niej mówię. Mhm. I stąd wzięła się amfa. Mhm.
Ale w ogóle ten zwierzęcy świat jest tutaj taki, no tak samo jak ta dziewczynka zombie właściwie. On istnieje w jakiejś innej trochę warstwie, ale jest równie żywy i taki myśląco, czująco ludzki jak cała reszta. Zresztą tak samo jak i ten falowiec.
Tak, no warstw jest trochę, jest to właściwość poczwórka.
Jest na przykład wyobrażona jakucka prababka.
Tak.
Są rozważania natury religijnej, bym powiedziała. Ja na przykład tutaj znalazłam dwa bardzo sugestywne opisy czyśćca i myślę, że trafne. Znaczy to jest właściwie, to jest zawsze poczekalnia. Mm-hmm. Tylko raz to jest taka poczekalnia za szybą, za mgłą, gdzieś tam twarze ludzkie takie już trochę obojętne, jak pani pisze, powiem z pamięci, nie na SKM-kę czekające, tylko na pociąg, nie wiem, z Kutna do Przemyśla, który przyjedzie za 8 godzin. Dane wymyśliłam, ale coś,
tak,
takiego,
coś,
prawda?
Faktycznie coś takiego,
że
tam
one
jest.
Tam te twarze mm-hmm. takie czekające, ale... Nie niecierpliwe, bo wiedzą, że jeszcze A drugie to jest lotnisko w Monachium nocą. Ale jest też obraz duszy. Ważne to dla pani, czy nieważne tutaj?
Bardzo ważne. Bardzo ważne w ten sposób, w jaki sposób przerabiam to, co zostało mi w wyobraźni, to, co zostało mi w wyobraźni, w zasadzie, bo to wszystko jest taka sfera religijna wyniesiona ze szkoły, z lekcji religii. Akurat siostra Romualda, która pojawia się tutaj w książce, która miała straszliwe przezrocze i pokazywała grzeszników gotujących się w garnku, istniała rzeczywiście, jest postacią całkowicie realną. I sposób, w jaki dziecko odbiera ten przekaz religijny, utkwił w tych bohaterkach na zawsze. Mało tego, okazało się, że rozmawiając ze sobą, mimo że wychowywały się w dwóch różnych miejscach, jest tam taki moment, ich wyobrażenia są spójne, ponieważ są właśnie ukształtowane przez zakonnice uczące religii, przez księży i są to bardzo, z jednej strony bardzo plastyczne, a z drugiej strony takie ograniczające wyobrażenia, to znaczy ograniczające, no bo mówmy się, Bóg jest, czy się w Niego wierzy, czy się w Niego nie wierzy, jest bytem odległym i transcendentnym, a nie tak jak w którymś momencie właśnie też Maria mówi starcem z brodą i zawsze chciała o to w imieniu dziewczynki zombie zapytać. Mhm. I tutaj dochodzimy do tego, że pojawia się Matka Boska, i w której Maria pokłada nadzieję, że w końcu Matka Boska te wszystkie zawiłości wyjaśni.
Bo to jest dziewczyńska książka także z tego punktu widzenia i mówiąc dziewczyńska, mam na myśli też kobiety stare, które ciągle w środku gdzieś tam są przecież dziewczynkami, że to właśnie Matka Boska jest ich, my mówimy orędowniczką, prawda? Jest tą częścią transcendencji, z którą one mają jakiś taki sensowny kontakt.
Tak. Jedyną,
nie z ojcem, z synem o tyle, że rozumieją kobietę, której syna w wieku lat 33 umęczono, prawda? To tak. Doskonale rozumieją. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, to tutaj jest taki no, zabawny, ale i straszny epizod, kiedy dziewczyny rysując Ducha Świętego pod postacią gołąbka, narysowały go trochę zbyt drapieżnie. Taki tak. Wyszedł ptak niezupełnie taki, jak sęp. Powinien być, sęp. No a potem się dowiedziały, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem śmiertelnym i nieusuwalnym i najcięższym w ogóle. W związku z tym one już do tego kotła na pewno trafią i w ogóle mają, że tak powiem, życie załatwione,
tak.
Prawda? Więc to było straszne przeżycie. Dziecko tak to może też, no może, musi dosłownie odebrać, jeśli ktoś mu coś tak w gruncie rzeczy, znaczy nie mówię tutaj, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie jest grzechem śmiertelnym, bo tak jest przyjęte, natomiast czy to był grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że im wyszedł inny ptak, to nie. I teraz tutaj ta Maria, Matka Boska, która się objawia, pojawia, jej wizerunek, na ścianie falowca,
tak.
Prawda? To jest dziewczyna, która w wieku lat 13 musiała na jakimś brudnym osiołku, w głębokiej czy wysokiej może o tak, ciąży, zapychać przez pustynię, prawda? I dlatego jest im bardzo bliska, bo one czują, że ona te kobiety chyba zrozumie, co?
Tak.
I też
tak.
One je rozumie, one jakoś jej współczuć, jej potrafią współczuć bardzo.
Tak, ponieważ miała ona równie ciężki życiorys jak one to widzą. Matka Boska jest taką postacią, która jest też, tak jak pani mówi, najbardziej namacalna, najbardziej żywa, ponieważ Bóg Ojciec, no to wiadomo, gdzieś tam na tym tronie odległym w niebiesie, w chmurach. A Matka Boska jest taką samą dziewczyną w zasadzie jak one, bo pomijając to, że no, urodziła Syna Bożego, no to sama boginią nie była, była zwykłą kobietą, która miała bardzo trudne życie i przez to wszystkie te kobiety z falowca się z nią bardzo silnie identyfikują i przez to objawienie maryjne jest dla nich takie ważne między mięsnym a fryzjerem.
No i tutaj one się spotykają i możemy sobie poobserwować te kobiety. Jedne bardzo kochane i takie naprawdę szlachetne, jak się posłucha ich myśli, a drugie takie trochę ciotkę Zośkę przypominające, czyli takie moralne inaczej, nie wiem jak to nazwać, no takie, które przyjmują przykazania, ale nie do końca wszystkie, bo mają własną opinię na ten temat, że co prawda nie należy nikogo nienawidzić, ale z wyjątkiem Żyda, Niemca i tam paru jeszcze innych osób. Takie, które w drugim człowieku doszukują się od razu tego najgorszego, mają do wszystkich pretensje i tutaj jest taki moment tego spotkania właśnie pod tym wizerunkiem, jakiejś takiej obserwacji, takiej małości, zła ludzkiego, co się nam czasem wylewa gdzieś.
Tak, jest takie zderzenie, być może można to jakoś potraktować nawet jako zderzenie tych dwóch Polsk, które w tym momencie się nam zrobiły. I nie ma faktycznie między tymi kobietami porozumienia pomiędzy jedną a drugą opcją. Natomiast pod falowcem jest tak, że jest miejsce dla jednych i dla drugich. I w którymś momencie fryzjerka Wiśniewska mówi, że jest to nasze tutaj z Matką Boską spotkanie i dla nas ona się tu objawiła, dla kobiet z falowca. I nie będziemy tutaj żadnych takich podziałów wprowadzać, bo tu jesteśmy my, ona i tak jest dobrze.
I właśnie tak słuchając też i mówiąc, to uświadomiłam sobie, że te niektóre kobiety właśnie spod tego falowca takie, no, niemiłe dla mnie, nie wiem, w sposobie myślenia i oceniania ludzi przede wszystkim, złe dla ludzi, no, może dla siebie też. I ciotka Zośka. I może jeszcze matka Marii.
Matka Agata.
Agata, matka Agata. To są takie osoby, których trochę nie lubię w tej książce. A cała reszta, łącznie z tymi facetami, co to wychodzi na 5 minut i wraca za 3 dni, są naprawdę bardzo miłymi ludźmi. A już zwłaszcza te dziewczyny, czyli Elwirka, Maria i dziewczynka zombie, która raczej się nie odzywa, ale z tym swoim szczerbatym zębem jest po prostu wszechobecna i zawsze na miejscu. Bardzo sympatyczne osoby.
No, chciałam, żeby w jakiś sposób moje podejście do ludzi było też w tych postaciach, bo ja ludziom bardzo wiele wybaczam, mam w stosunku do nich dość dużo czułości, chociaż mam też z nimi duży problem. No to trochę ja to tak mówię, to troszeczkę tak zabrzmiało być może dziwnie, natomiast ja trochę tak jak Simona Kosak, o której ostatnio słuchałam, że bardziej ciągnie mnie w kierunku zwierząt, natomiast pomimo, że ludzie jako ludzkość coraz bardziej mnie rozczarowują, to z drugiej strony też mam w stosunku do nich bardzo dużo wyrozumiałości, no i takiej czułości dla błędów, jakkolwiek to zabrzmi.
A jak to się stało, że pani w ogóle zaczęła tę powieść pisać? I jak dawno? I od czego? Od początku, od środka, od końca?
No właśnie, ja tego nie pisałam linearnie. Ja to pisałam dość długo, bo ja to pisałam 2 lata z przerwami. I to też nie było tak, że ta historia była od początku do końca zamierzona, to znaczy kolejność zdarzeń, że wiedziałam, jak ona się skończy. Wiedziałam, że będzie bohaterka, Maria Mania, i wiedziałam, że będzie Elwirka. Elwirka kiedyś spotkałam na Pradze, przelotem przez chwilkę. To znaczy to dostała im, to nie to, że była to taka Elwirka, jaka ona jest w książce, natomiast spotkałam kiedyś dziewczynę, która miała tak na imię. Rozmawiałyśmy przez pół godziny. To było bardzo dawno, ale to spotkanie zapadło mi w pamięć na tyle, że właśnie powstała Elwirka. To, co dzieje się w książce, jest w jakiś sposób odbiciem tego, co działo się w moim życiu, w życiu moich koleżanek, co działo się w międzyczasie też w świecie. I wszystkie te historie zostały poukładane ostatecznie. Dopiero tak jak patchwork w zasadzie, dopiero na koniec. I dopiero na koniec też w jakiś sposób objawiło się mi zakończenie, że ono właśnie takie będzie otwarte.
Ja bym bardzo jeszcze chciała, żeby pani coś przeczytała, ponieważ to jest taka książka, którą ma się ochotę czytać na głos, no nie?
Tak. I przychodziła ta wiosna, cofając się i śniegiem sypiąc, spadały ratingi. A pąki na drzewach rosły sobie powolutku i nieśpiesznie, bo mimo tego zimna dni słoneczne czasami bywały też. I była już też nadzieja. A potem, któregoś dnia rano, zupełnie nagle wylazło słońce z chmur ołowianych i tak już zostało. Z dnia na dzień zrobiło się cieplej i to żadne +5 czy 10, od razu 20. Przyszło bezwładniające gorąco i efekt cieplarniany uśmiechnął się do nas, a my do niego, nie myśląc o tym, że za chwilę stopi nam bieguny. Zwały śniegowe zrobiły się nagle jaskrawo-białe, mimo że już stare i nieświeże były, świat stał się jaśniejszy i błyszczący, psie kupy odmarsły, a ptaszki zaczęły ćwiczyć. Pan wariat z parteru znów oszalał i wyśpiewywał radośnie swoją ulubioną, sprośną piosenkę o Adamie i ośmiornicach. A potem wszystko popłynęło i wyschło, a w oliwskim lesie pojawił się efekt Narni. I nastał cyklamen na cykladach, a turkus nad falowcem. Obłoczki bialutkie i lekkie co najwyżej przemykały po krawędziach horyzontu. Falowiec jak krokodyl na bagnach Luizjany. Brzuchem w błocie, łbem w błękicie. Nagrzany. Zadowolony.
Już ktoś to czytał z bliskich rodziny, oprócz wydawcy, ktoś coś powiedział. Jaki jest dla pani odbiór tej książki? Chociażby wśród znajomych. Co mówią? Co im się podoba?
Podoba im się poetyckość tej książki. To na pewno to słyszałam od kilku osób. Mama powiedziała, że książka jest bardzo, bardzo, bardzo ładna, gdyby nie te wulgaryzmy.
Ale są takie rzeczy, że się nie da inaczej powiedzieć. My to akurat dzisiaj nie cytowałyśmy, ale no po prostu są takie, no inaczej to nie brzmi, no.
Także jeżeli chodzi o odbiór, jestem zadowolona i cieszą mnie recenzje, które się pojawiają, świadczące o tym, o zrozumieniu. Bo to było dla mnie bardzo istotne, bo nie jestem pisarką po to, żeby zarabiać pieniądze. Ani też żeby chodzić i pokazywać się w telewizji. Jestem pisarką dlatego, że chcę opowiadać opowieści i chcę widzieć wzruszenie, radość, smutek. I jeżeli coś takiego osiągnę, to znaczy, że zrobiłam to dobrze i to jest moja nagroda dla opowiadającej opowieści. Wracając do recenzji, pojawiły się takie, które świadczą o tym, że są osoby, które mają skonstruowany umysł podobnie jak ja, czyli są w stanie odebrać tę książkę na wielu poziomach, bo to na pewno nie jest książka dla wszystkich. To też od razu mówię. I jest to dla mnie ogromna satysfakcja.
To się czyta jak poezję. Ja mówię o intensywności. Ja to sobie tak wzięłam, pamiętam, miałam przeczytane do połowy, myślę, o, to dzisiaj skończę. Guzik. Nie da się. Nie dlatego, że ja wolno czytam, czy że to jest, trzeba, nie wiem, szukać czegoś w słowniku. Nie. Tylko po prostu jest taka intensywność, że żeby jak przesmakować te wszystkie zdania pani, dowcipy, metafory, wszystko, obrazy, to, co się pojawia, to wymaga czasu.
Dlatego to, tyle to chyba pisałam, bo no, w sumie fabularnie tam się niewiele dzieje.
No, to są dziewczyny i chłopaki, nie? Tak, tak mówiąc, zrozumiałe o osobach dorosłych. Te zwierzęta, co tam mówią. Słońce wschodzi i zachodzi, pory roku się zmieniają i to wszystko od 420 ileś stron zajmuje. Dziewczyny palą papierosy, bo jeszcze mogą mentolowe w tym momencie i tak dalej. A jak pani trafiła do wydawcy? Bo to nie jest tak hop siup, sobie napiszemy książkę i od razu nam ją ktoś wyda.
Nie, u mnie to poszło jakoś niesłychanie i zadziwiająco szybko, ponieważ moją wydawczynię zaintrygował mój pseudonim z tej racji, że miała ukochaną spanielkę o imieniu Salcia i dzięki temu przeczytała moją książkę. Oprócz tego, że jeszcze mówiła, że bardzo lubi Sen srebrny Salomei. Oddać sprawiedliwość, że to nie tylko w kwestii
spanielki. Do słowackiego sięgnęła.
Tutaj. Nie, że Salcia jest zdrobnieniem od Salomea. Ja no tak, no, że stąd tak. Wszystko to się wzięło. No i od tamtego momentu to się potoczyło no, bardzo szybko.
Super. Wydawca nie miał żadnych obiekcji właśnie co do języka, coś tam?
Nie. To współpraca naprawdę układała się bardzo dobrze. Tam później powstały jakieś zawirowania w korekcie na samym końcu i teraz jak to czytam miejscami, znajduję tam właśnie parę, bądź paręnaście rzeczy, które pojawiają się zupełnie znienacka i od razu korzystając z okazji. Za to przepraszam, jeżeli ktoś znajdzie coś, co nie pasuje mu do reszty, to znaczy, że to powstało podczas korekty i składu.
Aha, czyli takiej naprawy pozornej tego.
Pozornej naprawy, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że praca korektorska nad tą książką na pewno musiała być bardzo trudna. To nie ulega wątpliwości.
A przyjemne było to pisanie? W ogóle to było konieczne, takie, że tak. Muszę?
Tak, to było konieczne. I to, co pani mówiła o tej intensywności, to było tak, że ja to rzeczywiście pisałam tak, jak w jakiś sposób, jak się pisze wiersze. To znaczy, każde słowo musiało trafić na swoje miejsce i zupełnie nie chodziło o to, żeby pisać długie zdania, które opowiadają jakąś historię, tylko żeby, oprócz tego, że opowiadają na jakąś historię, żeby każde zdanie same w sobie było ładne i warte przeczytania.
A to było też tak, że pani coś na przykład robiąc, układała sobie całe fragmenty w głowie?
Tak, zdarzało się, że ja zapisywałam je, jako że nie piszę ręcznie, czynność zanikła mi, więc zapisywałam sobie w telefonie jakieś zdania, które chciałabym umieścić w książce, jakieś opisy, coś, co akurat mi się nasunęło, kiedy, nie wiem, jechałam pociągiem, autobusem, albo kiedy szłam, zobaczyłam słońce, chmury, cokolwiek.
I ten proces, domyślam się, trwa. Dobrze się domyślam?
Że tak.
Nadal pani pisze po prostu. Bo to jest debiutancka powieść. Tak. I fajnie. A teraz?
Teraz zaczęłam pisać nową książkę, natomiast jako, że na początku miałam zupełnie inny pomysł, a po 100 stronach książka poszła w zupełnie inną stronę, to ja mogę sobie wyobrazić, że za 200 będzie jeszcze zupełnie inaczej. Więc nie mam pojęcia, o czym ona tak naprawdę będzie. Jedyne, co wiem, to, że jest już bohaterka, która nazywa się Zośka Pompon. I to jest w zasadzie wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Oraz, że mieszka w Gdyni na Pekinie. Jest to miejsce, o którym o tyle warto powiedzieć, jest o tyle ciekawe, że to jest jeden z reliktów czasu, kiedy budowano Gdynię. To są te miejsca, z którymi w tym momencie miasto w zasadzie nie wie, co zrobić, ponieważ ludzie tam mieszkający mają wątpliwe prawo do swojej ziemi, ale też i poniekąd ją kupili. Widać jeszcze w tej dzielnicy to, że była ona budowana z tego, co ludzie mieli po prostu pod ręką. W czasie, kiedy budowano Gdynię, był taki przepis, że jeżeli dom powstanie w ciągu jednej nocy, to nie trzeba mieć na niego pozwolenia na budowę, bo ludzie budowali rzeczywiście z czego się dało. Z tego, co czytałam na ten temat, to niektórzy spali w rurach, w kawałkach rur kanalizacyjnych, a domy są tam zbudowane z kawałków papy, tektury, no patchwork, po prostu patchwork, i przestały mieć już nawet cechy budownictwa ludzkiego, ponieważ zaczęły się zapadać, stawać się jedno z przyrodą i w tym momencie w zasadzie bardziej przypominają jakieś dziwne grzyby. Zatraciły kąty proste. Jest to miejsce, w którym które ma być poddane rewitalizacji, natomiast zupełnie nie wiadomo, jak to zrobić, ponieważ tam w niektórych domach nie ma w ogóle kanalizacji, nie ma prądu, nie ma wody, nie mówiąc już o tym, że utrzymywanie tych budynków w takim stanie, w jakim one są, no to po prostu grozi katastrofą, a jednocześnie ci ludzie tam mieszkają, oni nie mają się gdzie przenieść, więc nie wiadomo, jaki będzie dalszy ciąg historii.
I ona tam mieszka.
I ona Zośka tam mieszka. Tam mieszka Pompon. Zośka Pompon. Tam mieszka cała jej rodzina.
Bardzo ciekawie to się już zaczyna. A ta książka idzie w świat, czyli Pieczeń dla Amfy, Salcia Hałas. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
I cieszę się z pojawienia się takiej autorki we wszechświecie.
Ja się cieszę z pojawienia się tu dzisiaj.
Radio bardzo Gdańsk miło. Objęło patronatem medialnym tę książkę, a wydało wydawnictwo Muza warszawskie. A autorka na Grabówku mieszka, więc bardzo nam z tego powodu też przyjemnie. Salcia Hałas, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Stefan Kotiuk, Iwona Borawska.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.